Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Finanse Stolicy Apostolskiej w dużej mierze zależą od daru wiernych, dlatego mają oni prawo wiedzieć, na co wydajemy pieniądze, powiedział prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii, prezentując bilans finansowy za ubiegły rok.
Ogłoszono laureatów Nagrody Ratzingera. Są to francuski filozof Jean-Luc Marion oraz australijska teolog Tracy Rowland.
W Asyżu rozpoczęło się wystawienie ciała Karla Acutisa. 10 października ten 15-letni Włoch zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.
1 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Wierni, którzy oczekują od nas transparencji, mają rację. Finanse Stolicy Apostolskiej muszą być przejrzyste jak dom ze szkła. Ludzie mają prawo wiedzieć, jak wykorzystujemy te zasoby, powiedział ksiądz Juan Antonio Guerrero Alves, prezentując bilans finansowy za ubiegły rok. Dochody wyniosły 307 milionów euro, a wydatki 318. Deficyt wynosi więc 11 milionów.
Prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii zastrzega jednak, że u instytucji takich jak Stolica Apostolska deficyt jest czymś normalnym. Watykan nie jest bowiem podobny do innych państw czy firm. Nie jest nastawiony na zysk, a większość dykasterii nie sprzedaje swych usług.
Ojciec Guerrero Alves jest w Watykanie od niedawna. Papież powierzył mu funkcję prefekta w listopadzie ubiegłego roku. Przyznaje, że jest zaskoczony, że w Watykanie robi się tak dużo za tak mało pieniędzy. Jego zdaniem koszty utrzymania takich instytucji jak placówki dyplomatyczne czy nawet media są nieporównywalne do innych tego typu instytucji na świecie.
Hiszpański jezuita podał, że według ogłoszonego dziś bilansu 54% dochodów Stolicy Apostolskiej pochodzi z jej majątku, a 14% z działalności handlowej i usług. Kolejnych 14% budżetu pokrywają dochody z takich watykańskich instytucji jak Bank Gubernatorat czy Bazylika Świętego Piotra. 56 milionów euro napłynęło natomiast w formie darów od diecezji i wiernych. Jeśli chodzi o wydatki, to 67 milionów euro pochłaniają tak zwane koszty zarządzania aktywami, w tym 18 milionów na podatki i 25 milionów na utrzymanie budynków. 65% budżetu pochłaniają wydatki na misję Stolicy Apostolskiej. Z tego 43 miliony są przeznaczone na utrzymanie 125 nuncjatur i stałych misji dyplomatycznych, a 45 milionów na watykańskie media, w tym dziennik L'Osservatore Romano, Radio Watykańskie nadające w 40 językach i telewizję. Do tego dochodzą takie instytucje jak Biblioteka Watykańska, Archiwa, Archeologia Chrześcijańska, które zajmują się nie tylko dziedzictwem Kościoła, ale całej ludzkości.
Prefekt Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii przyznaje, że w związku z trwającym obecnie kryzysem również Stolica Apostolska spodziewa się trudności finansowych. Państwa zaciągają kredyty, ich rachunki będą spłacane w przyszłości. Instytucje watykańskie wprowadzają niezbędne zmiany. Muszą się wykazać zarówno roztropnością, jak i misyjną odwagą. Przede wszystkim zaś Kościół pokłada ufność w opatrzności, która działa także przez wielkoduszność wiernych. W ubiegłym roku Święto Pietrze pokryło 32% misyjnych wydatków Stolicy Apostolskiej. Zawsze musimy być wdzięczni Świętemu Ludowi Bożemu, który wspomaga papieża w jego misji, dodaje hiszpański jezuita.
W Watykanie ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Ratzingera. Są to Francuz profesor Jean-Luc Marion, filozof i teolog, oraz Australijka profesor Tracy Rowland, zajmująca się teologią fundamentalną, antropologią teologiczną oraz ekumenizmem.
Profesor Marion od 1995 roku jest związany z paryską Sorboną. Jego refleksja naukowa rozwija się w dwóch zasadniczych kierunkach – historii filozofii oraz fenomenologii. Idąc śladami Levinasa, próbuje ukazać, że temat istnienia, będąc centralnym zagadnieniem w historii metafizyki, nie jest podstawowy i zostaje przekroczony przez podwójną dynamikę. Z jednej strony przez etykę, rozumianą jako miłość i oddanie, a z drugiej przez transcendencję teologiczną. Profesor Marillon od 2008 roku jest członkiem Akademii Francuskiej, należy także do Papieskiej Rady Kultury.
Z kolei Australijka profesor Tracy Rowland przez wiele lat kierowała Instytutem do Spraw Małżeństwa i Rodziny imienia Jana Pawła II na Uniwersytecie w Melbourne. Aktualnie prowadzi Katedrę Badań Teologicznych na Uniwersytecie Notre Dame w Australii. Jej najważniejszymi dziełami są dwie książki poświęcone myśli Józefa Ratzingera: Wiara Ratzingera, teologia Benedykta XVI i Benedykt XVI, przewodnik dla wątpiących.
Wręczenie nagród Ratzingera przez papieża Franciszka przewidziane jest w Pałacu Apostolskim 14 listopada. W Asyżu rozpoczęło się wystawienie ciała 15-letniego geniusza komputerowego Karla Akutisa. Prosiło o to wielu jego rówieśników, którzy zapragnęli bezpośredniego kontaktu z moim synem, mówi matka przyszłego błogosławionego. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje, że to spotkanie dla wielu stanie się punktem wyjścia ku Bogu i pogłębionej wierze.
Wystawienie ciała, które zachowało się w nienaruszonym stanie, trwać będzie przez 17 dni w sanktuarium Ogołocenia w Asyżu, gdzie pochowany jest Carlo, który zostanie wyniesiony na ołtarze 10 października. Jego przykład życia jest punktem wyjścia dla każdego, kto pragnie postawić Ewangelię centrum swego życia, podkreśla Antonia Salzano.
Carlo zostanie ogłoszony błogosławionym, jednak świętość to coś, co dotyczy każdego z nas. Mój syn jest przykładem dla wszystkich, bo świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Bóg stworzył każdego z nas w sposób wyjątkowy, niepowtarzalny. Mówiąc o tym, Carlo przywoływał nasze niepowtarzalne linie papilarne i wskazywał na konieczność zachowania tej wyjątkowości, by nie stać się marną fotokopią innych. Jego beatyfikacja zawiera w sobie przesłanie eucharystyczne, które mówi, że Bóg jest obecny wśród nas. Stąd też trzeba nieustannie żyć tą obecnością. Święty Franciszek, którego mój syn kochał, i sam Carlo są dowodem owocności życia tych, którzy stawiają Boga w centrum swego życia.
Figura świętego Michała Archanioła rozpoczęła pielgrzymkę po 4 diecezjach Białorusi. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz będzie mógł powrócić do kraju. W oczekiwaniu na odpowiedź na odwołanie się od decyzji o nieważności białoruskiego paszportu, metropolita mińsko-mohylewski stara się być jak najbliżej swoich wiernych. Jeszcze przed wyjazdem do Polski arcybiskup Kondrusiewicz zapowiedział pielgrzymkę figury świętego Michała Archanioła, aby modlić się o pokojowe rozwiązanie problemów kraju. Podczas homilii inaugurującej peregrynację biskup pomocniczy Mińska zdecydowanie odrzucił oskarżenia kierowane pod adresem Kościoła katolickiego, jakoby chciał doprowadzić do przewrotu politycznego. Dodał on, że Kościół na Białorusi mówi prawdę o sytuacji w kraju, przeciwstawia się przemocy, wzywa osoby do jedności, zgody, pokoju i przebaczenia. Podkreśla również, że istnieje między ludźmi silna solidarność, niezależnie od religii.
Domy chrześcijan w środkowoindyjskim stanie Chhattisgarh zostały zdewastowane po tym, jak mieszkańcy odmówili przejścia na lokalną religię sarny. Pod koniec września religijni fanatycy zaatakowali domostwa w 5 wioskach Kondagaon. Plemiona żyjące tu zgodnie z religią sarny dotychczas nie przejawiały agresji w stosunku do chrześcijan. Wyznawcy różnych religii mieli zwykle dobry kontakt z lokalną administracją. Ostatni incydent, w którym plemienni zmuszali chrześcijan do oddawania czci bożkom, jest czymś nowym i rodzi napięcie we wioskach.
Około 2000 mieszkańców wioski zdewastowało domy co najmniej 14 chrześcijańskich rodzin, liczące ponad 50 członków. Byli oni zmuszani, aby porzucić swą wiarę i przejść na kult świętego Gaju. Mimo uniewinnienia moje imię stało się symbolem pedofilii. Wciąż jestem atakowany w pociągu czy metrze, bo ksiądz pedofil to skrajny skandal. Kardynał Filip Barbarę mówi o tym w wywiadzie prezentującym jego najnowszą książkę W mojej duszy i sumieniu, w której spogląda wstecz na 4 lata nagonki medialnej i sądowej.
69-letni kardynał Barbarin został w styczniu uniewinniony z zarzutu niedoniesienia o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich, jakiego dopuścił się jeden z księży jego archidiecezji, co nastąpiło podczas rządów poprzednika kardynała. Pomimo uniewinnienia hierarcha zrezygnował z funkcji arcybiskupa Lyonu, a w marcu Franciszek przyjął jego dymisję. Następnie kardynał wyjechał na długie rekolekcje do Ziemi Świętej, gdzie powstała jego książka.
Kardynał Barbarin pisze w niej, że jego życie legło w gruzach. Podkreśla jednak, że rozumie gniew ludzi zgorszonych pedofilią w Kościele i wskazuje, że nie może być dla niej najmniejszej tolerancji. Podkreśla zarazem, że z obecną wiedzą na pewno reagowałby szybciej i radykalniej. Hierarcha wyznaje, że dziś często przychodzą do niego ofiary, którym stara się nieść pomoc. Nie wolno zostawiać ich samych, muszą być w stanie powiedzieć księdzu, który je skrzywdził, złamałeś mi życie, i to w obecności świadków, aby Kościół mógł rozpoznać ich cierpienie. Ci ludzie muszą dostać odpowiednie wsparcie, mówi emerytowany arcybiskup Lyonu. Dodaje, że rozumie ludzi, którzy nie mogą znieść tego, że księża pedofile, po tym co zrobili, nadal trzymają w rękach ciało Chrystusa. Wyznaje, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, a winni muszą ponieść konsekwencje popełnionych czynów. Swą modlitwę zawsze zaczynam od imion ofiar, wyznaje kardynał Barbarin, który obecnie zamieszkał w Brytanii. Posługuje tam jako kapelan sióstr zakonnych i wykładowca eklezjologii w seminarium duchownym.
Ogłoszony wczoraj list apostolski papieża Franciszka Scripture Sacre Affectus to przewodnik pomagający przejść przez rozległą działalność egzegetyczną i duchową świętego Hieronima, gorliwego wielbiciela Słowa Bożego, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Ravasi, biblista i przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Tytuł Scripture Sacre Affectus stanowi niezwykłą syntezę jego osobistego doświadczenia i pracy, a w istocie jest niemalże sztandarem tego człowieka, który zapisał się w historii jako tłumacz par excellence Biblii. Jak przypomina kardynał Ravasi, jego Wulgata towarzyszy Kościołowi przez wieki.
Hieronim to wielki świadek rzetelnych badań. Jak sam mówił, ja, który kochałem wspaniały język Cycerona i cuda łacińskich dzieł poetyckich, jestem teraz zmuszony wyrazić sens tych trudnych słów hebrajskich i aramejskich, które tak dziwnie brzmią. Cały jego wysiłek wypływał z miłości do słowa. Słowo Boga wyraziło się w mowie ludzkiej w konkretnym kontekście kulturowym i lingwistycznym. W tym świetle musimy przyznać, że wszystkie instytuty naukowe i akademickie, które poszukują głębszego zrozumienia Biblii w aspekcie filologicznym, historycznym, krytycznym i archeologicznym, tak naprawdę kontynuują dzieło Hieronima, aby Słowo Boże ukazało swoje bogactwo duchowe i wszystkie blaski swojego światła.
Kardynał Ravasi wskazał również na potrzebę odrodzenia zainteresowania Pismem Świętym.
Musimy przyznać, że na pewno doświadczenie Soboru Watykańskiego II doprowadziło do ponownego zanurzenia się w sens Pisma Świętego, szczególnie we wspólnocie katolickiej. Jednak z czasem widzieliśmy stopniowy zanik zainteresowania Biblią, która powoli powróciła na zakurzone półki bibliotek. Adhortacja papieża Benedykta XVI, Verbum Domini, miała za zadanie ożywić zainteresowanie Słowem Bożym. Musimy powrócić do tego zainteresowania, ożywić studia biblijne, ale przede wszystkim podjąć na nowo głębsze rozumienie Biblii jako lampy oświetlającej drogę życiową w aspekcie moralnym i egzystencjalnym człowieka wierzącego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.